Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, świątynia jerozolimska, o której wspomina dzisiejsze pierwsze czytanie, było to miejsce, gdzie wzywano imienia Pana Boga i składano Mu ofiary. Miejsce, gdzie Pan Bóg obiecał szczególnie wysłuchiwać próśb swojego ludu. Miejsce, gdzie znajdowała się Arka Przymierza, gdzie znajdowało się Święte Świętych. Jakże pięknie została ta świątynia nazwana przez samego Boga takimi dwoma określeniami. Pierwsze określenie – dom mój. Bo świątynia jerozolimska, mimo że była zbudowana przez ludzi, mimo że była upiększana przez ludzi, mimo że dbali o nią ludzie, nie należała do nich. Ona była własnością Boga i dlatego Jego chwale i Jego prawom zawsze miała być podporządkowana. I drugie określenie – dom mój będzie nazwany domem modlitwy. I to określenie pięknie wskazuje na cel istnienia świątyni. Nie są to cele, że tak powiem, dzisiejszym językiem pragmatyczne, ale są to cele wyłącznie religijne. Jest to szukanie chwały Bożej, szukanie Pana Boga na modlitwie. Warto również wiedzieć, że w świątyni jerozolimskiej, zwłaszcza tej z czasów Pana Jezusa, istniały w tej świątyni ściśle określone przestrzenie. Istniał dziedziniec pogan, do których wolno było wejść wszystkim. Istniał dziedziniec, miejsce żydowskie, na które mogli wejść członkowie narodu wybranego. Dalej istniał dziedziniec kapłanów i w końcu miejsce święte świętych, gdzie poza najwyższym kapłanem i to tylko raz do roku nie wolno było wejść nikomu. Między dziedzińcem pogan a miejscem, gdzie mogli modlić się Żydzi, był mur, a na tym murze był zawieszony napis mówiący, że ktokolwiek z pogan złamie ten zakaz, zginie śmiercią. I wiemy z 21 rozdziału Dziejów Apostolskich, że Żydzi właśnie za to chcieli zabić świętego Pawła, że wydawało im się, że ten wprowadził poganina, Trofima z Efezu, właśnie na dziedziniec żydowski, choć nie było to prawdą. Może się z nas zrodzić pytanie, czy to nie jakaś przesada, czy to niezbyt surowo, nie za ostro, ale jakkolwiek zabrzmi to w naszych uszach, to myślenie, te obostrzenia wynikały tak naprawdę z poważnego traktowania Pana Boga i miały taki cel pedagogiczny. Miały pokazać i uświadomić ludziom, że Pan Bóg jest absolutnie święty i nie można Jego świętości narażać tak po prostu sobie na zbezczeszczenie. Możemy to przenieść czy zobrazować jakimiś stosunkami ludzkimi. Zobaczmy, że iluż to bogatszych ludzi wynajmuje sobie ochronę, żeby pilnowali ich posesji, którą mają. No i wiemy, że w razie, kiedy ktoś wejdzie na tą posesję nieproszony, no to zadaniem tej ochrony jest spacyfikować delikwenta, wyprowadzić go. I jakoś temu się nie dziwimy. Tymczasem Pan Bóg nie jest naszym kolegą, kumplem czy znajomym. Będąc ojcem i przyjacielem, nie przestał być Panem i Królem Majestatu, przed którym należy drżeć. I właśnie tej funkcji miały służyć pewne obostrzenia i pewne określone terytoria w świątyni. Świątynia jerozolimska nie istnieje jednak od 1950 lat. Natomiast w Nowym Przymierzu istnieją kościoły, budowle, gdzie Pan Bóg dalej mieszka ze swoim ludem, gdzie znajduje się święte świętych, to jest tabernakulum, gdzie nasz Pan Jezus Chrystus jest rzeczywiście obecny w Eucharystii. Dalej istnieją kapłani, którzy nie ze względu na swoje zasługi, ale z wyboru Pana, dzięki święceniom kapłańskim, mają władzę zbliżania się do miejsca świętego świętych i składania Bogu ofiary czystej, świętej i doskonałej. I dlatego trzeba, moi drodzy, aby także w naszych katolickich świątyniach, także tej parafialnej, istniały zasady, dzięki którym uświadomimy sobie, czy łatwiej nam będzie uświadomić sobie ten majestat Boga, przed którym drżą nawet aniołowie. A jest to nam dzisiaj niezmiernie konieczne, bo żyjemy w takim czasie, czy mamy taką tendencję obecnie do luźnego traktowania Pana Boga. Właśnie jako kumpla, kolegi, przyjaciela, który wszystko zrozumie, który klepnie nas po ramieniu, dobrze, że jesteś, nic się nie stało i tak dalej. No i potem to myślenie, chcąc nie chcąc, przenosimy czy to na nasze życie, ale także przenosimy na rzeczywistość świątyni, liturgii czy w ogóle kultu Bożego. Dlatego chciałbym zwrócić uwagę na takie trzy sfery, o trzech takich rzeczach powiedzieć, nad którymi, myślę, warto się zastanowić. Nawet jeśli one zdecydowanej większości z nas nie dotyczą, to jednak niech każdy sobie je przemyśli, bo przecież też mamy wielu ludzi obok siebie, którzy może nie dorastają do tych ideałów, mamy na nich wpływ, może warto pewne rzeczy też w własnym domu powiedzieć. Te sfery są następujące. Pierwsza sfera, nad którą się trzeba zastanowić, to nasza jakość uczestnictwa we mszy świętej. Pomyślmy nad tym. Msza święta to jest uobecnienie męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, Bóg człowiek, bierze na siebie grzechy całego świata i powtarzając dramat Kalwarii, stawia się za nami jako nasz obrońca. Moi drodzy, gdybyśmy mieli świadomość, taką dogłębną świadomość, czym jest msza, to nigdy byśmy się na nią nie spóźnili, to nigdy byśmy się na niej nie nudzili, to nigdy byśmy nie stali kilometr od kościoła i nigdy byśmy nie robili na niej tysiąca innych rzeczy. Ofiara mszy to jest najświętszy akt kultu. Dlatego trzeba przykładać do mszy najwyższą uwagę. Jest takie piękne przysłowie, już wielokrotnie je tu cytowałem. Wisiało kiedyś w zakrystiach, miało księdzu przypominać o świętości mszy świętej. Przysłowie wychodzące niejako z ust Bożych, które brzmi: potraktuję cię na sądzie w takiej samej mierze, jak ty teraz mnie traktujesz w mszy świętej ofierze. To pierwsze. Druga taka sfera, którą warto przemyśleć, to ubiór, strój. Tak zostałem wychowany, że no, do kościoła, zwłaszcza w niedzielę święta, należy przyjść ubranym elegancko, odświętnie, no bo właśnie mamy święto. Stoi za tym taka czysta logika z naszych ludzkich stosunków. Gdybym został zaproszony do prezydenta, czy po prostu miał jakąś ważną rozmowę w sprawie pracy, no to na pewno przyszedłbym ubrany jakoś inaczej, elegancko, ze względu na szacunek do tego, do którego idę. A tymczasem, moi drodzy, tutaj w świątyni jest obecny Król Królów, Pan Panujących. Często jest tak, może nie zawsze, ale w jakimś sensie, jakość stroju odzwierciedla naszą wiarę w rzeczywistą obecność Boga w Eucharystii, w świątyni. Być może jest tak, że nie zawsze przychodzimy ubrani odświętnie, bo być może nie wierzymy w tę prawdę. Albo wierzymy, tylko właśnie mamy takie pojęcie Pana Boga jako takiego luźnego, który nie będzie robił problemów i generalnie nie lubi się czepiać szczegółów. Ale na razie zostawiam ten wątek elegancki, jakkolwiek jest on ważny i do niego serdecznie zachęcam. To jednak chciałbym się tutaj skupić na kwestii chyba bardziej naglącej dzisiaj niż elegancja, to jest w ogóle przyzwoitość ubioru. Na razie skupię się na rzeczywistości pozaświątynnej, bo tak obserwując rzeczywistość przez ten okres wakacji, jeżdżąc to tu, to tam, szczególnie w te upalne dni, to tak niekiedy zastanawiałem się, czy to jesteśmy w Sodomie, czy Gomorze, bo trzeba powiedzieć jasno i stanąć w tej prawdzie, że ten stopień roznegliżowania jest dzisiaj ogromny, z roku na rok coraz bardziej wyzywający. Nawet się tak śmieję, że za kilka lat to spokojnie będę mógł zostać projektantem mody żeńskiej, no bo to już nic nie trzeba będzie projektować. Ale mówiąc poważnie, to nie jest sprawa błaha. To nie jest sprawa błaha, bo tu gra toczy się naprawdę o kwestię zbawienia, o kwestię nawet grzechów cudzych, pobudzać kogoś do grzechu. O tym wspominałem w czerwcu. Chciałbym wam zacytować, moi drodzy, kilka zdań z instrukcji o stroju niewiast, tak się nazywa ten dokument, chociaż myślę, że jego ducha spokojnie mogą odnieść do siebie też panowie. Ta instrukcja jest stara, ale myślę, że nie straciła na aktualności. Instrukcja Świętej Kongregacji Soboru z czasów papieża Piusa XI. Piusa XI, o którym wspominał wczoraj ksiądz proboszcz, który właśnie jest bardzo związany z Polską, jako jedyny dyplomata nie uciekł z Polski w 1920 roku, który bardzo kochał Polskę, tak jak jego poprzednicy Benedykt XV i Pius X, który miał w swojej prywatnej kaplicy ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, przed którą się modlił. Ta instrukcja pochodzi z roku 1930 i ma w sobie zawarte takie zdania. Jego świątobliwość, papież Pius XI, nigdy nie przestał żywym słowem i pismem przypominać powiedzenia świętego Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza, który mówi: kobiety w skromnie zdobnym odzieniu niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, jako przystoi niewiastom obiecującym pobożność przez dobre uczynki. Bardzo często ganił też Ojciec Święty przy każdej nadarzającej się sposobności i z największą siłą potępiał nieskromny sposób ubierania się, który dzisiaj stał się już zwyczajem powszechnym, nawet u kobiet i dziewcząt katolickich, a który nie tylko obraża ciężko godność i wdzięk niewieści, lecz na nieszczęście powoduje doczesne szkody samej kobiety i, co jest jeszcze gorszym, prowadzi do jej własnego i innych potępienia wiekuistego. Faktem jest, że to, co mówiłem do tej pory, odnosi się do sfery spozaświątynnej, ale jednak zahaczam o ten wątek, to nie ma co się łudzić. To, co jest zewnątrz, będzie starało się także wtargnąć do wnętrza świątyni, do wnętrza domu Bożego. I też nie trudno zauważyć, że niekiedy taki sposób ubierania się również obecny jest w świątyniach. No, na ślubach to można szczególnie zauważyć, niestety. Dlatego też ta święta kongregacja z upoważnienia Ojca Świętego wtedy postanowiła, co następuje. Takie osoby, które nieprzyzwoicie się ubierają, nie powinny być dopuszczone do stołu pańskiego, do godności chrzestnych przy chrzcie czy bierzmowaniu, a w niektórych wypadkach nie należy im nawet pozwolić na wejście do kościoła. Stara instrukcja, ale czy straciła ona na aktualności? Ja wiem, moi drodzy, że jest gorąco, ale warto pomyśleć nad tym strojem przede wszystkim i ze względu na Pana Boga, nie na księdza, ze względu na Pana Boga, do którego przychodzimy. A jeżeli komuś ta myśl pomoże, to wiedzcie o tym, że ksiądz, który do was mówi, jak odprawia mszę świętą, ma koszulę z mankietami, czarną sutannę, białą albę, zieloną stułę i ornat i jakoś wytrzymuje. I trzeci punkt to zachowanie się w świątyni, godne zachowanie się w świątyni. Trzeba, moi drodzy, na nowo sprawić, by nasze świątynie stały się, w myśl proroctwa Izajasza, domem modlitwy. A to wymaga skupienia, ciszy. Dlatego tak praktycznie ważne jest, żebyśmy w świątyni ze sobą nie rozmawiali. Poza tym oczywiście, co jest konieczne, co musimy załatwić. Byśmy pamiętali o przyklęknięciu przed tabernakulum, przed Najświętszym Sakramentem. I w ogóle byśmy praktykowali tę postawę klęczącą jako wyraz najwyższej czci i szacunku wobec Pana Boga. A jeśli chodzi o to skupienie się na Bogu, no to rodzi się ono wówczas, kiedy odcinamy się od wszelkich bodźców, które nas od modlitwy odciągają. Dlatego tak praktycznie zachęcam do tego, żeby wcześniej przyjść do świątyni, wejść w klimat modlitwy, żeby nie korzystać przed mszą świętą z multimediów, z telewizora, komórki, bo to wszystko nas jakoś rozprasza. Ten współczesny świat, jak doskonale wiemy, tak mocno bombarduje w nas różnymi bodźcami, tak nas uzależnił od nich, że my często nie potrafimy się odnaleźć w pobożnym bezruchu, że często już nudzimy się, jak się nic nowego nie dzieje. Dlatego msza jest dla nas nudna, bo znowu to samo, bo nic nowego, ciągle słyszymy te same rzeczy. A my duchowni też tu trzeba się uderzyć w piersi. Zamiast uczyć siebie i wiernych takiej postawy skupienia na Bogu, no to wolimy serwować w kościołach taki duchowy fast food, żeby na mszach świętych się coś działo, żeby było klaskanie, tańczenie, przemowy, muzyka świecka zamiast religijny, no bo to coś nowego, coś się dzieje. A to nie o to chodzi. Świątynia i msza święta to nie są przestrzenie, w których ja mam się czuć emocjonalnie dobrze. Msza święta i świątynia to są miejsce, gdzie mam się skupić na Bogu i modlić się. A prawdziwa modlitwa często wiedzie przez krzyżową drogę. Hałas jest domeną szatana, natomiast domeną Boga jest zawsze cisza. Moi drodzy, niech te rozważania zakończy bolesne pytanie naszego Boga, skierowane do proroka Jeremiasza. Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mego imienia? Oby nie, Panie Boże, oby nie.